Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna Twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com/sklep. Zdrowe!
Studio Dziki Zachód.
A teraz... od wschodu, bo mam okno od wschodu, wieje wiatr i niesie dym. I to nie jest przenośnia, tylko po prostu za lasem, a wiem o tym, bo byłem za tym lasem, mieszka doktor Oko i pewnie robi kolejną wołowinę na ogniu albo rybę. To jest prawdziwy doktor Oko, jest okulista. My tutaj mamy takie kryptonimy: doktor Oko, doktor Ucho, doktor Pięta, doktor Szczęka, doktor Zęby. To są dwa i różni doktor. Jeden szczęki leczy, czyli kości, a drugi leczy zęby. Żeby nie po nazwisku. I co tam pani w polityce znalazła? Ma być Polska teraz?
No właśnie, może być Polska, ale może być też Ameryka. Temat energetyczny wysłał pan, zaproponował pan wiatraki w Teksasie, a raczej ich brak, tudzież po prostu wyłączanie swoich turbin wiatrowych w Teksasie. My już wiemy, no chociażby na przykładzie Niemiec, że te odnawialne źródła energii są niestabilne i nie wystarczają. A co takiego zadziało się w Teksasie?
Po pierwsze bym zakwestionował słowo odnawialne. Jak państwo policzą ten plastik, te wszystkie kobalty i inne rzeczy, które oni pakują w maszyny produkujące odnawialne źródła energii, no to one są nieodnawialne. O wiatrakach mówiliśmy, to jeszcze chyba zanim Krzysztof Skowroński wyjechał na urlop, że one są zakopywane w ziemi, te, które się zużyły po 20 latach kręcenia. Nie wiadomo, jak to zutylizować, to jest ogromne. To ma kilkadziesiąt metrów wysokości, wielkie skrzydła ma. Jak jedzie po autostradzie, to muszą być dwa samochody towarzyszące, bo to jest strasznie długie. I trzeba wybierać takie autostrady, na których są bardzo łagodne zakręty, bo się nie wyrobi. No i po tym, jak się zużyje taki wiatrak, to strasznie trudno go zlikwidować, rozmontować, bo jest wysoki. Zbudować jest łatwiej niż rozmontować, bo buduje się od dołu, czyli wspinamy się po konstrukcji. Natomiast, żeby go zdemontować, to trzeba zacząć od góry. I tu na przykład helikopterów się używa, żeby to rozmontować. W Polsce ten problem się pojawi w ciągu najbliższych 5 lat.
Ale to nie tylko z wiatrakami, bo tak samo jest z farmami fotowoltaicznymi. Przecież też tam był jakiś ogromny problem z kwestią utylizacji i też rolnicy, którzy podpisywali jakieś felerne umowy, bo oczywiście cieszyli się za to, że za te nieużytki, za tą ziemię czwartej czy piątej klasy ktoś chciał im zapłacić pieniądze, ale w tych pierwszych umowach, teraz to już jest jakoś lepiej uregulowane, ale na pewno część z rolników podpisała takie umowy i okazuje się, że będą musieli po prostu płacić jakieś horrendalne pieniądze za utylizację. Kiedy już te 20 lat minie, to wydaje się daleka perspektywa, no ale jak już teraz minęło 5 lat czy 7, to nagle się okazuje, że to problem realny.
No w umowach jest wpisane, że każdy wiatrak stawia jakaś firma i potem coś nam płaci za prąd produkowany bądź za dzierżawę, natomiast demontaż wiatraka to proszę, żeby rolnik zrobił. Bo oni już wiedzieli, inżynier, który konstruktor, który wymyślał, jak poskręcać wiatrak z mniejszych elementów, czy cały gotowy nie przyjeżdża na posesję, no to on też wiedział, jaki to będzie kłopot, żeby to rozmontować. I zapisali sobie w umowach, że za rozmontowanie i utylizację to pan odpowiada, pan rolnik. No i rolnik podpisał. Od tego jest rząd. Do takich rzeczy jest rząd potrzebny. Rząd powinien być bardzo daleko od wszystkich moich transakcji. Ale od takich transakcji nie powinien stronić, tylko powinien ogłaszać narodowi za pomocą naszych prawników pracujących za wasze podatki. Wykryliśmy, że będziecie musieli rozkręcać te wiatraki i w związku z tym albo wam to mówimy, nie podpisujcie tych umów, albo blokujemy ten paragraf w umowach, bo on jest od początku do końca nieuczciwy. Wielka korporacja przyjeżdża i wtrynia rolnikom tłusty kąsek, który się potem okazuje kwaśną kaczką. Wracając do Teksasu. Teksas jest tak zbudowany, że ma taką rączkę od patelni wystającą do góry. Jak państwo na mapę popatrzą, kilka stanów ma takie wystające elementy. Oklahoma chyba też ma taki wystający, to po sąsiedzku na północ z Teksasem. Floryda ma taki kawałek, no Florydę pamiętamy, to jest półwysep, który się wcina w Zatokę Meksykańską i ochrania ją od Atlantyku. Natomiast ma też taką wypustkę w lewo w kierunku Luizjany. W lewo, czyli na zachód. I to jest rączka, na to mówią. Panhandle, czyli rączka od patelni. Cały stan jest patelnią, jest tak jakoś zgrupowany do kupy i wystający jeden element. I teraz Teksas ma taki wystający element. Na tym elemencie są bardzo groźne upały bądź ogromne mrozy. Horrendalne wiatry, tam mało kto chce mieszkać. Powstają przepiękne piosenki romantyczne country, bo tam cały czas świszcze wiatr w jedną albo w drugą stronę. I postanowiono wiele, wiele lat temu, że ponieważ to są pustkowia, na których głównie pasą się krowy, co jakiś czas się pojawia szyb naftowy, to można tam jeszcze zmieścić wiatraki, bo nikomu nie będą przeszkadzały. Tam mało kto mieszka na wielkim, otwartym obszarze. Postawiono tysiące, jeśli nie setki tysięcy wiatraków. Ogromny obszar, jak się jedzie przez ten kawałek Lubok, taka miejscowość. Wymawiam ją tak, jak się pisze, żeby Polak się znalazł. Dookoła tej miejscowości, jak się jedzie samochodem, to przez kilka godzin same wiatraki. Tylko nie kręcą się. Bo nawet Ameryka, kraj, który wymyślił tę technologię, który ją odkrył i ustanowił u siebie. Pierwsze wiatraki i panele były w Kalifornii. I to tam pokazywaliśmy, to NASA się w ogóle angażowała w te projekty. I to miała być nasza przyszłość. Wymyślono technologię pozyskiwania energii. Natomiast do dzisiaj świat cały, nawet Ameryka, nawet Kalifornia i Dolina Krzemowa nie skonstruowały urządzeń, które by skutecznie odbierały i magazynowały tę energię. Elektrownia, która chodzi, to ona produkuje stale mniej więcej taki sam prąd. W związku z tym różne rzeczy można przewidzieć. Elektrownia na węgiel czy atomowa. Natomiast wiatrak raz kręci, raz nie kręci. Słońce raz świeci, raz nie świeci. Więc to są producenci prądu, którzy produkują nierówno. Raz jest strasznie dużo, innym razem nie ma nic. I nie wymyślono do dzisiaj systemu, który z tym sobie potrafi poradzić, że nagle jest za dużo prądu w sieci. No i w stanie Teksas zdecydowali, że ponieważ nie mogą sobie poradzić z tym problemem, nie wymyślono baterii, które magazynują ten prąd i potem oddają po kawałku, kiedy wiatrak nie kręci albo kiedy wzrasta zapotrzebowanie. Nie wymyślono i nie skonstruowano systemu, który by to skutecznie odbierał prąd od tych wiatraków, więc je zgasili. Czyli wybudowano stada wiatraków w Teksasie i Teksas tego nie udźwignął. Powiedział, a szajs z tym dziadostwem, to się kręci, prąd produkuje, nie mamy co z tym prądem zrobić. Kilka lat temu mnie proponowano prąd za darmo pod warunkiem, że wezmę. Za darmo w weekendy, za darmo nocą w Ameryce i to w różnych odległych od Teksasu stanach proponowano prąd za darmo. Skąd on się brał? Z Teksasu, który kręciły się te wiatraki i oni nie wiedzieli, gdzie ten prąd wypuścić. Jak się wpuści do sieci za dużo prądu, to napięcie wzrasta. Miało być 110, robi się 150 albo europejskie 240, więc to nie chcemy tego, bo poprzepalają nam się nasze czajniczki i nasze żelazka. No i to jest problem Teksasu. I to jest też problem Polski, dlatego o tym mówimy. Stawiamy wiatraki, czyli końcówkę. A najpierw powinniśmy postawić początek. Najpierw powinniśmy stawiać urządzenia do magazynowania i odbioru prądu, który potem dopiero wyprodukują wiatraki. A my wciskamy ludziom wiatraki i panele, a potem się orientujemy, wie pan co, no kręci się u pana, ale wie pan, my nie bierzemy tego prądu, czyli nic panu nie zapłacimy, czyli się kręci po nic. A 20 lat pyka cały czas, a panu się kręci, pan zgasi ten wiatrak, bo... Ale jak mam zgasić, jak chciałem zarabiać na tym prądzie? Proszę pana, pan zgasi ten wiatrak, bo nie mamy gdzie odebrać prądu.
I to jest no to też, wspomniał pan o Polsce.
Z tym językiem, na czym problem polega? No w Polsce ja mam kuzyna, który pracuje, robi turbiny i tak dalej. Ja zawsze konsultuję z nim te rozmowy. On mówi, no tak, no to jest problem. Nie było falowników, czyli takich urządzeń, które zamieniają prąd stały. Wiatraczki produkują prąd stały, a żelazko odbiera prąd zmienny. Falownik ma zmienić prąd stały na prąd zmienny. To tego było za mało. No i nie mamy technologii w Polsce rozwiniętej magazynowania tej całej elektryczności, a pchamy się we wiatraki, Orlen z tym drugim się pokumali i będą wiatrakować. No i co z tego, że będą wiatrakować, jak to pójdzie wszystko w gwizdek?
Kod LATO daje 20% zniżki od ceny koszul. Cejrowski.com, łamane przez koszulę, kod LATO.
Tak, i to jest jeden zarzut dotyczący budowy tych wiatraków, ale też drugi, który podnoszą naukowcy, którzy zajmują się tą całą transformacją energetyczną. A propos tego polskiego programu jądrowego, bo my też mamy tam taki duży nacisk na stawianie małych reaktorów modułowych i okazuje się, że tutaj też nie ma opracowanego tego całego mechanizmu magazynowania tej energii odnawialnej. I tak naprawdę, nawet jeżeli postawimy te małe reaktory modułowe za 10 lat, a już teraz cały czas przecież mówimy o tym, że no musimy szybko jakoś uporać się z tym kryzysem energetycznym, to i tak nie będziemy mieli gdzie tej energii magazynować, więc jest to po prostu, no po prostu głupie.
No jest po prostu głupie. Powinniśmy pójść w odnowienie tych drobnych elektrowni wodnych, które były na małych, płaskich rzekach. To już kiedyś wspominałem o tym. No albo, jeżeli ktoś to lubi, w dużą elektrownię atomową, bo sobie łatwiej jest poradzić z taką paradoksalnie niż ze stadem małych. Stado małych wydaje się bardziej roztropne, ale w momencie, kiedy mamy problem z odbieraniem nierówno produkowanego prądu albo magazynowaniem z wielu drobnych źródeł, no to nie pakujemy się w wiele drobnych źródeł. One może byłyby lepsze, ale ponieważ nie umiemy wykorzystać, to nie pakujmy się w to na razie.
U nas to jest też problem, że niestety politycy nie konsultują się w wystarczającej mierze z naukowcami, z fizykami, z osobami, które po prostu się na tym znają. I tutaj to akurat wiem z pierwszej ręki, to jest wielka bolączka. No, ekspertów, ludzi, którzy pewnie by doradzili lepiej, ale jest znów ten problem w komunikacji. O tym też pan często mówił, nawet na antenie Radia Wnet, że fajnie, gdyby, nie wiem, w Ministerstwie Rolnictwa też był ktoś, kto po prostu jest rolnikiem i się na tym znał, że fajnie, gdyby z transformacją energetyczną też zajmowali się ludzie, którzy mają jakąś szerszą wiedzę. No i po prostu będą w stanie przewidzieć, jak to będzie za 5, za 10 czy za 15 lat.
A ja mam tezę bardziej radykalną. Politycy w ogóle nie powinni się tym zajmować. To nie jest ich robota. Stawianie elektrowni to nie jest robota polityka, bo polityk nic nie umie. Dlatego jest politykiem. Nic w życiu nie zrobił. Biznesmen ma robić elektrownie, cukrownie, coś tam. A państwo ma tylko stworzyć ogólne warunki, żeby złodzieje nie przychodzili, żeby Putin nie najechał. Państwo jest od takich ogólnych rzeczy. Politycy nie powinni potrzebować ekspertów, bo nie powinni się zajmować tym, do czego eksperci są potrzebni. Tak uważam, to jest moja teza i za chwilę możemy przejść do Ministerstwa Edukacji albo do Ministerstwa Zdrowia, które w ogóle nie powinny istnieć. Polityk się nie powinien pakować w biznes, ponieważ się nie orientuje w elektrowniach i w biznesie, to potrzebuje dwóch ekspertów. Jednego od biznesu, jak zrobić, żeby to się opłacało, i drugiego od samej elektrowni, jak zrobić, żeby ci nie wybuchło i żeby było paliwo. No więc jeżeli ja potrzebuję pośrednika w postaci eksperta, To jest zły układ. To powinien robić kapitalista, który chce zarobić na elektrowni i niech on sobie wynajmie ludzi, nie ekspertów. Niech sobie na etat przyjmie inżynierów, którzy mu to zbudują za jego pieniądze. Taki układ moim zdaniem byłby lepszy. Polityk, który się zajmuje fabryką, to nie jest wolność, ani to nie jest kapitalizm, tylko wracamy do socjalizmu. No Józef Stalin, strojki socjalizmu, on się zajmował wszystkim. No to ja takiego nie chcę, takiego systemu. Ja wiem, że taki w Polsce istnieje, ale państwo się nie powinno zajmować produkcją niczego w ogóle. Nawet pieniędzy nie powinno produkować, tylko każdy, kto chce wypuścić jakąś walutę, powinien mieć prawo wypuścić walutę, a ludzie zdecydują, która im się bardziej podoba.
To skoro już powiedział pan o kapitalistach i o polityce, to przejdźmy do kolejnego tematu. Prezydent Donald Trump zaapelował o zlikwidowanie Departamentu Edukacji. Były prezydent,
Obecnie zwykły Trump. Obywatel. Ja bardzo nie lubię, jak się do byłego premiera sprzed 27 tysięcy lat mówi panie premierze. To jest degradacja stanowiska obecnego premiera. Premier w Polsce jest jeden. Premier, pierwszy minister. Pierwszy sługa. prezydent jest jeden. Kwaśniewski kto to jest? To jest emeryt, a nie pan prezydent. A mówienie panie były prezydencie bez sensu jest, więc Donald Trump, osoba prywatna, która kiedyś piastowała urząd prezydenta, zaproponował likwidację Departamentu Edukacji, czyli amerykańskiego Ministerstwa Edukacji. I?
No właśnie.
Co pani na to?
Jeszcze powiedzmy może dlaczego, tak? Tutaj to było w związku z kontrowersjami dotyczącymi edukacji seksualnej w szkołach. Nie wiem, na ile to jest potrzebna informacja do naszej dalszej dyskusji. Co ja na to?
W ogóle jest niepotrzebna, moim zdaniem, ale co pani na to?
Edukacja seksualna w szkołach? Czy w ogóle jest niepotrzebna?
Nie, broń Boże. W Stanach broń Boże. Z niewiastą nie rozmawiam o takich rzeczach, bo oboje wyjdziemy słabo. Bym się z tego wątku wycofał rakiem, bardzo chętnie, jak pani pozwoli. Natomiast co pani na to, że on w ogóle zaproponował likwidację Ministerstwa Edukacji?
Ja jestem zwolenniczką tego, żeby uczelnie wyższe, w ogóle żeby szkoły tak naprawdę były oddzielone zupełnie od państwa, czyli żeby był jakiś konkretny zapis, żeby była regulacja prawna o autonomii uczelni wyższych. Uważam, że tak powinno być na całym świecie, no bo wtedy możemy mówić o wolności i no takie jest moje zdanie.
To jest pomysł, jak w Europie się powie, ten pomysł Trumpa. Po pierwsze, to nie jest pomysł Trumpa, osobisty, że on na to nagle wpadł. Natomiast jak się w Europie coś takiego powie, ktokolwiek powie, to się wydaje absurdalne. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że we wszystkich socjalistycznych państwach Europy, innych nie ma, jest Ministerstwo Edukacji, znaczy, że państwo musi zarządzać edukacją, musi być obowiązek szkolny, w zasadzie przymus szkolny musi być i trzeba posyłać dzieci do szkół i tak dalej. I to muszą być szkoły, które mają jakoś sformatowany program, bo przecież musimy wszyscy poznać pana Tadeusza, bo jak nie poznamy, to się naród rozpadnie na kawałki. To jest teza oczywista. No to ja wtedy zawsze proponuję... Dobrze, człowieku, sięgnij do przeszłości Rzeczypospolitej, kiedy istniały szkoły, które zakładały indywidualne osoby bądź zakony, zakon PR-ów prowadził szkoły, jezuici prowadzili, nie było jednolitego programu, tylko w dużej mierze nauczyciel decydował o tym, czego uczy. W II Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości, po zaborach też tak było, że nauczyciel miał ogromną suwerenność tego, jakie lektury dobiera swoim uczniom. I nauczyciel z Poznania mógł dobierać trochę inny zestaw lektur od nauczyciela w Gdańsku. A rodzice z kolei decydowali, do której szkoły poślą. W tej chwili mamy komunistyczną rejonizację, że pani musi posyłać do tej albo do innej, bo istnieje ministerstwo. Ministerstwo musi się czymś zajmować. Donald Trump, kiedy zaproponował zlikwidowanie tego Departamentu Edukacji, to w Ameryce nie był szok. Jak czytałem komentarz na Onecie, to oni podkreślili taki fakt, że on to zrobił na zjeździe konserwatystów w Dallas, gdzie się spotykają zwolennicy teorii spiskowych i radykały. Otóż nieprawda. Ministerstwo Edukacji w Ameryce nie istniało przez większość czasu istnienia Stanów Zjednoczonych. Natomiast bez Ministerstwa Edukacji w Ameryce istniały najlepsze, topowe szkoły na kuli ziemskiej. Amerykańskie uniwersytety zaczęły się psuć w momencie, kiedy wprowadzono Departament Edukacji. Kiedy urzędnicy zaczęli pisać programy szkolne i wymuszać, że pewne rzeczy muszą być ujednolicone dla całych Stanów Zjednoczonych i Murzyn ma się uczyć tego samego, co Biały. Nieprawda. Może w prywatnej szkole katolickiej Murzyn z Luizjany powinien mieć trochę inny zestaw lektur niż biały facet z Bostonu, czy białe dziecko z Bostonu. Niech się czegoś nauczy innego. Po co mają się wszyscy uczyć dokładnie tego samego? W jakim to ma być celu robione? Dopiero Jimmy Carter w roku, pani pamięta, 70. którym wymyślił Ministerstwo Edukacji.
Zaraz to sprawdzę, bo gdzieś miałam.
No, gdzieś mieliśmy zapisane. Ale w latach 1970 Jimmy Carter wpadł na pomysł, że stworzy kompletnie nowe, w Ameryce niebywałe, niezrozumiałe dla ludzi Ministerstwo Edukacji. Wcześniej szkoły były prywatne, konkurowały między sobą, albo były stanowe, mogły być publiczne, Kościół katolicki miał bardzo wiele szkół, ludzie sobie wybierali szkołę, nie było przymusu posyłania do szkoły, do tej pory w wielu Stanach nie ma. Chyba w żadnym nie ma takiego przymusu, żeby się nie dało wykluczyć z tego. Ludzie uczyli dzieci w domach. W tym miejscu, gdzie wiatraczki stoją w Teksasie, to tam jest tak daleko do szkoły, że bardziej efektywne uczenie to jest uczenie w domu. W ramach tej wolności, tego bezchołowia wolności, mieli najlepszy system edukacji i dobrze wykształcony naród. A jak Jimmy Carter, bardzo kiepski prezydent, wymyślił, że zrobi tak jak w Europie, Ministerstwo Edukacji, to się zaczęły kłopoty.
Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate, no pachną obłędnie. I Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ju, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
W 1979 roku, to tylko już sprawdziłam, Carter ustanowił Departament Edukacji, czyli końcówka lat 70. U nas chyba warto powiedzieć już prawie na zakończenie, bo mamy 18.54, o 68 roku i o tym, do czego tak naprawdę, do jakich skrajnych sytuacji może prowadzić takie wtrącanie się. No w tym momencie ciężko mówić o państwie, ale o przykładzie też Uniwersytetu Warszawskiego, strajków marcowych. No i ciekawą rzecz pan wyszukał w kontekście milicji, która chciała wejść na teren uniwersytetu.
Nawet nie wyszukałem, przypomniałem sobie po prostu, że istniało coś takiego w Polsce jak autonomia wyższych uczelni. Rektor był księciem na swoim terenie i pamiętali o tym, do tego stopnia to była utrwalona tradycja w Rzeczypospolitej, że nawet za komuny, za twardej dyktatury komunistycznej w latach 60. Milicja obywatelska nie wchodziła na teren Uniwersytetu Warszawskiego, prosiła rektora, żeby im zezwolił na wejście. A rektor mógł powiedzieć tak albo nie i milicja obywatelska grzecznie stała przed furtą. W momencie, kiedy pojawia się minister edukacji narodowej, to ta autonomia będzie się rozpuszczała jak kostka lodu. No bo minister, urzędnik państwowy będzie zarządzał. W tej chwili ministerstwo rozdaje dotacje, jak uczelnia się zgodzi wziąć dotacje, to degraduje samą siebie, tak jak KUL się zdegradował. Za komuny Katolicki Uniwersytet Lubelski miał 2000 studentów i ta była potęga. Kiedy ja kończyłem studia na KUL-u, to już było 20 tysięcy studentów, brali dotacje rządowe, oglądali się na to, jakie muszą spełnić warunki ministerstwa, żeby utrzymać status uczelni, która dostaje dotacje państwowe. I to nie jest ta sama uczelnia, na której wykładał Jan Paweł II. Karol Wojtyła, przepraszam.
To jeszcze, nie wiem, czy jeszcze jeden temat, czy, bo kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego, o tym teraz mówią wszystkie media w Polsce, wychodzą jedni politycy z jednej strony, z drugiej, no właśnie, kilkaset osób nawet być może będzie musiało przenieść się do innego miejsca zamieszkania, ogromne protesty, a co pan o tym myśli?
No, mnie jest trudno zanalizować temat, bo oczywiście PiS z PO się kłócą, żerą się i wygryzają sobie dziury w gardłach i normalny człowiek nie wie, gdzie jest prawda, bo część tego wrzasku to jest czysta propaganda, a my byśmy chcieli trochę faktów. Natomiast w sprawie wywłaszczenia, to, że się pojawiają protesty osób, które potencjalnie będą wywłaszczone ze swojej własności, to jest proste do rozwiązania. Wywłaszczenie przez państwo powinno być opłacane tak wysoko, powyżej ceny rynkowej, żeby ludzie stali w kolejce i prosili o przejęcie ich ziemi. To jest proste do zrobienia, skoro to jest projekt strategiczny dla władzy czy dla państwa polskiego. Chcemy zbudować drogę, chcemy zbudować port, chcemy zbudować lotnisko. To jest ważny powód. Do tego stopnia ważny, że naruszamy święte prawo własności. No to niech cena, którą rząd proponuje za te 48 działek, które musi wykupić, niech przebija 7 razy cenę rynkową. Wtedy ludzie nie będą protestować, tylko będą błagać. Ja mam jeszcze tu, to jeszcze ode mnie weźcie, jeszcze ode mnie weźcie. Nie będzie w ogóle problemu. A w całej ogromnej inwestycji takie przepłacenie utonie. I nie będzie żadnych protestów, tylko wszyscy będą zadowoleni.
I też się z tym zgadzam i zastanawiałam się po prostu, czy nie ma jakiegoś dobrego PR-owca, albo to wydaje się wręcz, no nie chcę mówić śmieszne, to są takie argumenty podawane, że te wywłaszczenia, że trzeba wszystkim zapłacić się porówno i to nie może być cena jakaś bardzo ponadrynkowa, no ale kiedy mówimy o najważniejszym, najdroższym projekcie strategicznym dla Polski, no to troszeczkę gdzieś nie mogę tutaj znaleźć punktu, no czy jak można w tym momencie faktycznie nie zapłacić, to już jest kropla w morzu, jak się spojrzy na te kwoty, które oni chcą wydać na ten projekt. I zastanawiam się po prostu trochę, to jest taki PR-owo, no, czy tam nie ma jednej sensownej osoby, która powinna im to doradzić.
Nie ma. Politycy to są sekty. Każda partia to jest jakaś sekta. Każda ma swoją odrębną ideologię. A tu jest potrzebny kapitalista. I kapitalista mówi, ja muszę iść szybko do przodu, tu jakiś dziad mi blokuje, bo działki nie chcę oddać, zapłać mu 3 razy tyle, niech się przesunie. Bo ja mam ogromny projekt do przepchnięcia, on mi tutaj będzie blokował przejazd. Zapłać mu, przepłać mu, żebyś był zadowolony i żeby wymachiwał flagą, że super było. Kapitalista by se poradził, a partia wszystkim porówno. Co to jest? Wszystkim porówno, to jest niechrześcijańskie podejście. Masz, człowieku, dziecko 5-letnie i masz 12-latka. I jest ciastko do zjedzenia. Porówno? Przecież jeden się wyżyga, bo się przeżar, a drugi będzie głodny. Porówno to nie jest roztropny pomysł.
Pański zegar
i właśnie wybiła nasza godzina. Tak. Okrętowy zegar wybił, że jest za minutę. Trzeba się kończyć.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wojciech Cejrowski, gospodarz studia Dziki Zachód.
I Jaśmina Nowak, gospodyni studia Dziki Zachód. Bye.
Dziękuję.